Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Co tam
filmotekarium, nowego? Filmotekarium, czas zacząć. To nowego. Dzisiaj mamy filmotekarium ambitne. Ja nie wiem, czy to dobrze, ale ambitne jest zdecydowanie.
Ono jest ambitne, ale też jest dość rozrywkowe, bo nie są to byle jacy autorzy, przynajmniej ten starszy. Ten dzisiejszy odcinek się nazywa Na działce u Cronenbergów. Jest to część pierwsza. Mieliśmy ten temat zaplanowany dość dawno, bo pod tą tajemniczą dość nazwą kryje się wyprawa w świat bardzo specyficznej twórczości Davida i Brendona Cronenbergów, którzy w ciągu ostatnich kilku lat wyreżyserowali szereg mocnych horrorów science fiction, a także zainspirowali innych twórców do podążania ścieżką tak zwanego body horroru. To właśnie David Cronenberg uważany jest za jednego z ojców wczesnych tego gatunku, a ikonicznym takim standardowym przykładem jest jego Mucha. I tutaj jeszcze dodajmy, że ten body horror to jest taki podgatunek, który ukazuje zmiany, mutacje, jakieś tam ewolucję ciała ludzkiego, i to jest tym głównym elementem szokującym. No inne przykłady to chociażby taki najstarszy przykład to chyba Frankenstein. Natomiast jest też problem, czy te filmy, o których powiemy dzisiaj i za tydzień, one się w ogóle klasyfikują jako science fiction. O tym może powiemy na końcu. Natomiast dziś na tak zwany tapet weźmiemy dwa najnowsze filmy Cronenbergów, czyli Zbrodnie przyszłości z roku 2022 oraz Infinity Pool, który miał premierę w tym roku i to jest najnowsza nowość. Pozostałe dwa filmy, które pierwotnie miały być włączone do dzisiejszego programu, przeanalizujemy za tydzień, bo doszliśmy do wniosku, że byłoby tego trochę dużo. Marku, jak oceniasz dzieła Cronenbergów na tle współczesnego kinowego science fiction? Bo jak powiedziałem, na końcu sobie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy to rzeczywiście jest science fiction, no ale one są tak klasyfikowane, więc okej. Okay. Czy byłeś zadowolony?
Zanim to powiem, to jeszcze mała dygresja dotycząca upływu czasu. Kiedy ja poszedłem na film Mucha, to spodziewałem się, no znałem Muchę, tę czarno-białą, jeszcze z 50. lat chyba film, no nie spodziewałem się niczego ambitnego, tymczasem Mucha, ta nowa Mucha, kolorowa, zdziwiła mnie, bo o ile ta Mucha czarno-biała była taka, no prosty horrorek, tak jak kiedyś go kręcono, tutaj pojawiły się pewne komplikacje. Pewne komplikacje takie właśnie, dobrze, niech padnie to słowo, właśnie filozoficzne, takie rozważania. No dobrze, to dlatego zapamiętałem autora. Natomiast wracając do twojego pytania, z całą pewnością dzisiaj nie mówimy o filmach, które lubię najbardziej i tu no musi paść to hasło i wszyscy pewno na to hasło czekają. Nie, proszę państwa, nie strzelają się w tych filmach. Znaczy, trochę strzelają, ale to nie jest to strzelanie, o które najbardziej mi chodzi. Strzelają się w sposób umiarkowany. Tak jak powiedziałem, to jest strzelanie. Nie o takie strzelanie walczyłem.
Ale z drugiej strony musisz powiedzieć, że krew się leje strumieniami.
A, no tak, tak, tak. I tak jak powiedziałem, to może nie są filmy z mojej bajki, ale też uczciwie muszę powiedzieć, że to są filmy, które powodowały, obie sztuki dzisiaj omawiane, to są filmy, które powodowały, że byłem troszeczkę przyssany do ekranu. Śledziłem to z pewną taką, no nie wiem jak to właściwie wyrazić, to był taki z jednej strony podziw, z drugiej strony takie no, poruszenie tym, co obserwuję na ekranie. I muszę przyznać, że to czułem się wstrząśnięty i przy jednym, i przy drugim filmie, z różnych powodów zresztą, natomiast no muszę to uczciwie przyznać, chociaż się nie strzelali, to spędziłem czas pożytecznie, bawiłem się nieźle, aczkolwiek, może słowo bawiłem to nie jest najlepsze w tym wydaniu, w każdym razie śledziłem te filmy z zainteresowaniem. Aczkolwiek warto też dodać, że komentarze sprawdzałem w kilku miejscach w sieci, komentarze pod tymi filmami są bardzo zróżnicowane, ale z przewagą tych, które nie rozumieją, o co tym panom tak naprawdę chodzi. Bo być może te historie dałoby się opowiedzieć w prostszy sposób, bardziej taki charakterystyczny dla science fiction, tylko sam sobie zadałem to pytanie, czy wtedy ja ten film, tego rodzaju film, przeżyłbym tak mocno, bo co by nie powiedzieć o tych filmach, one sprawiają, że człowiek daje się wciągnąć w pułapkę, nie wiem jak nawet tę pułapkę nazwać, i wizyjną, i taką filozoficzno-dygresyjną, no, wszelką. Człowiek właściwie, ten film człowieka, jeden i drugi, te filmy pochłaniają człowieka, jeśli się tylko podąży z autorem. Jeśli natomiast człowiek odrzuci już na początku, powie sobie, nie, to nie jest ta poetyka, to nie jest ta narracja, no to proszę Państwa, lepiej ten film wyłączyć, bo tylko się będziecie Państwo męczyć. Natomiast jeśli naprawdę zależy Wam na tym, żeby to nie była tylko i wyłącznie sztuka ludyczna, wiecie Państwo, że ja film jednak traktuję jako sztukę ludyczną, to okazuje się, że czasami jednak on, mówię o filmie, sięga nieco dalej. Byłem nawet trochę zaskoczony, ale chyba pozytywnie.
Z tą poetyką to jest różnie. Jeżeli ktoś z twórczości Cronenberga, przynajmniej tego starszego, bo młodszy to jest jeszcze dość młodym twórcą, nie zna, no to musi poznać kilka faktów. Po pierwsze, to są filmy bardzo specyficzne. Gdybym miał powiedzieć, jakie towarzyszą mi emocje przy oglądaniu dzieł obu autorów, to po pierwsze to takie, jak to się mówi, guilty pleasure, czyli no oglądam z pewnym niesmakiem, ale i przyjemnością. Po drugie, to tak jak podziwianie jakiegoś gabinetu osobliwości w cyrku. A po trzecie, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, Marku, że to są filmy, w których trudno przynajmniej mnie polubić któregokolwiek z bohaterów. Zacznijmy jednak od Zbrodni przyszłości. Co ciekawe, to jest drugi film Davida Cronenberga o tym tytule, bo on nakręcił już Zbrodnię przyszłości w roku chyba 1970, natomiast był to film niemy, taka miniaturka. I tutaj jeszcze co mi się przypomina, bo ja kilkakrotnie na antenie Filmotekarium wspominałem o tym, że był film, który oglądałem przez chyba 2 tygodnie, po 10-20 minut, bo zawsze zasypiałem, i to jest właśnie ten film, tak? To były Zbrodnie przyszłości, bo pisałem na ten temat recenzję do Nieznanego świata. Jest to dzieło, które bardzo trudno opowiedzieć, chociaż przejawia się tam kilka gwiazd Hollywoodu, żeby wspomnieć tylko Viggo Mortensena czy Kirsten Stewart. Mortensen gra główną rolę, natomiast Stewart, trudno powiedzieć de facto, kogo gra. Ja mam, Marku, taki problem, bo ten film się rozgrywa w jakiejś rzeczywistości bardzo podobnej do naszej, przynajmniej tej z drugiej połowy XX wieku. Nie wiemy, czy to jest tak naprawdę przyszłość, czy to jest jakaś alternatywna rzeczywistość. Za tą drugą opcją przemawia fakt, że na ekranie nie widzimy zdobyczy technologicznych, które moglibyśmy utożsamiać z przyszłością, ale nawet z naszymi czasami, z teraźniejszością. Na początek kilka słów wstępu może. Film zaczyna się od takiego mocnego akcentu, jakim jest zjadanie przez dziecko plastikowego wiaderka. Trafiamy bowiem do świata, w którym, i to jest tak, że ludzie przestali czuć ból, i po drugie niektórzy z nich mutują w zadziwiający sposób i mogą przekazywać niektóre cechy potomstwu. No stąd droga oczywiście do pojawienia się nadludzi, ale jest też główny bohater. Główny bohater się nazywa Saul Tenser, który z mutowania uczynił sobie, Marku, sposób na życie, bo on jest kimś w rodzaju performera, takiego youtubera, influencera z naszych czasów. On sobie hoduje w ciele nowe, tajemnicze organy, a następnie pozwala swojej partnerce w trakcie takich, nie wiem, seansów czy pokazów je wycinać. I ta nowa forma sztuki przyciąga tłumy i jest hitem w tamtym świecie. Natomiast ten ser, ponieważ jego istnienie zagraża przyszłości gatunku ludzkiego, jest pod opieką takiego specjalnego biura, który współprowadzi wspomniana Kristen Stewart. I w sumie to dzięki jej rozmowom filmowym z jej szefem, partnerem, udaje się w dużej mierze zrozumieć zawiłości scenariusza Zbrodni przeszłości.
Powiem tak, Piotrze, że ja się trochę uśmiechałem, kiedy słyszałem o tych performerach, o tej nowej formie sztuki. No jakoś tak, no nie mogłem pozbyć się wrażenia, że to mówi, ten film mówi pewną prawdę o dzisiejszej sztuce. Oczywiście ona nie jest, ta dzisiejsza sztuka, tak brutalna i tak dziwna, jak ta w filmie Cronenberga, ale te wszystkie manifesty, które są wygłaszane przy okazji różnych performansów, które no, tam ktoś z zaangażowaniem wygłasza, one są czasami niezwykle bełkotliwe, albo no i tak jestem łagodny, i tak jestem łagodny, zahaczają w ogóle o jakieś taki mistycyzm, ale chyba najgorzej pojęty, bo tam się, to jest takie, wiecie państwo, struganie mistycyzmu z kija właściwie, no ale to sztuka wielka, jak ktoś nie rozumie, to znaczy, że głupi jest i nie do końca łapie rzeczywistość. Trochę jest takich elementów w tym filmie. Z drugiej jednak strony, taka w pewnym momencie przychodzi refleksja do człowieka, że no tak, ale przecież bez przerwy szuka się nowych form sztuki i pewno Cronenberg przesadził, przegiął pałkę, jak to się mówi, ale w gruncie rzeczy w pewnym momencie pada pytanie, takie wewnętrzne u mnie się pojawiło, czy aby na pewno, bo jeszcze całkiem niedawno, ja wiem, że trzeba zachować miarę, ale wyobraźmy sobie, czy gdyby w latach 90. ktoś powiedział państwu, że telefon komórkowy, telefon w ogóle, stanie się tak codziennym, niezbędnym i w gruncie rzeczy kluczowym przedmiotem dla większości populacji żyjącej w krajach, no właśnie, chciałem powiedzieć, że takich Europy i Ameryki, ale przecież to nieprawda. Właściwie w większości świata telefon komórkowy, a właściwie smartfon już dzisiaj, to takiej nomenklatury należałoby używać, on właściwie przejął kontrolę nad społeczeństwem, nad jednostką i tak dalej, i tak dalej. To gdyby ktoś państwu to w 90. latach powiedział, to byście się państwo puknęli w czoło i powiedzieli, nie, no bzdura, no gdzie ta cegła, czy też później troszeczkę bardziej smukłe, ale jednak troszeczkę ceglane telefony, jak to może być coś ważnego, niezbędnego, niemal takiego, że jak komuś zabrać ten telefon, to u niektórych pojawia się stan przedhisteryczny albo nawet histeryczny. Nie, to kręcono by głowami, mówiono bzdura, bzdura, bzdura. Tymczasem myślę, że gdyby ktoś dzisiaj gwałtownie został przeniesiony z lat 90. do naszych czasów, no, miałby szok poznawczy zagwarantowany. Po prostu nie wiedziałby, co się tak naprawdę dzieje. W związku z tym to, co obserwujemy na ekranie w filmie Cronenberga, okazuje się, że dzisiaj to może się wydawać kompletną bzdurą, jakimś takim rojeniem, ale ja wcale nie jestem pewien, może to nie będzie na taką skalę, może to nie będzie w taki sposób, ale wcale nie jestem przekonany, czy coś takiego podobnego się nie pojawi. Charakterystyczna rzecz, 2 dni temu na Facebooku znalazłem zdjęcie z lat 70. z plaży. I tam był taki komentarz, no ktoś powie, że pretensjonalny, ktoś inny powie, że całkiem celny. Popatrzcie państwo na tych ludzi, pisał komentujący. Żaden z nich nie ma nadwagi, żaden z nich nie ma na ciele tatuażu, żaden z nich nie ma okularów przeciwsłonecznych, żaden z nich nie wygląda na nasmarowanego tonami olejku z milionem filtrów. I ci ludzie żyją, cieszą się, korzystają z pięknej pogody. Jak wygląda plaża dzisiaj? Zupełnie inaczej. I to kolejny taki element, który sprawia, że ja jestem w stanie reżyserowi uwierzyć. Powtarzam, może nie na taką skalę, może w troszkę inny sposób, ale wcale nie jestem przekonany wobec rozwoju transhumanizmu i tych i wszystkich innych ciekawych idei, ciekawych ma tu w moim przypadku wydźwięk pejoratywny, w każdym razie ci transhumaniści chociażby, ja wcale nie jestem przekonany, czy oni nam za 10, 15, może 20 lat nie zaproponują, żebyśmy sobie coś w organizmie wyhodowali. Ja nie wiem, czy to będzie nowy organ tajemniczy, czy może coś innego, może sobie będziemy hodować nowotwory, tak dla jaj po prostu, bo kiedyś ludzie od tego umierali, a teraz będziemy sobie hodować nowotwór dla jaj, a później sobie go wytniemy albo coś z nim zrobimy, nie wiem. Nie chcę podążać myślą Cronenberga, bo bym Państwa wpędził w jakieś takie koszmary, więc sobie daruję. Natomiast mam kilka rzeczy przyszło mi do głowy. W każdym bądź razie, podsumowując, ten film niepokoi, mnie zaniepokoił.
Tak, masz rację. No, z drugiej strony przyjrzyjmy się temu, co jest eksponowane w internecie i w telewizji. Przecież za jakiś czas telewizja dojdzie do takiego punktu, kiedy okaże się, że ludzie już wszystko widzieli. Na przykład w Europie i będą musieli czerpać z tych wzorów programów japońskich, gdzie już dawno osiągnięto taki wniosek, że ludzie już wszystko widzieli. I to samo jest z internetem. No dlaczego na przykład niektórzy youtuberzy mają taki burzliwy rozwój kariery i szybki koniec? No bo nie są w stanie wymyślić niczego nowego. Jest taki termin w medioznawstwie anglosaskim, jumping the shark, to się bierze od jednego z seriali bardzo popularnych w Ameryce, kiedy już po prostu nie mogli wymyślić niczego nowego, więc wymyślili, że główny bohater przeskakuje przez rekina na przykład. I dochodzimy do takiego punktu, kiedy ludzie będą szukali różnego rodzaju dziwnych rozrywek. Nie oszukujmy się, że tak będzie. Może technika trochę w tym pomoże. Ale wróćmy do tych zbrodni przyszłości. Do fabuły, która jest bardzo, bardzo zawiła. Tutaj problem jest w ogóle taki, że przy pierwszym podejściu jest trudno ten film zrozumieć, jeżeli się nie jest odpowiednio nastawionym, tak jak ja byłem. Ja zobaczyłem Osąd zbrodni przyszłości, to może być super, jest Cronenberg. I byłem nastawiony na coś lżejszego, dlatego że ten film był nawet grany przecież w kinach. Nie sądziłem, że coś tak ciężkiego gatunkowo może do kin trafić. I jeżeli się jest nieprzygotowanym, to ten film może się wydać bardzo monotonny i tylko niektóre sceny, które ukazują jakieś tam operacje czy deformacje, albo biomaszyny, które są bardzo ciekawe, mogą nas z tego letargu wyrwać. Zresztą, Marku, mam takie wrażenie, że ten obraz bardzo mocno nawiązuje do stylistyki lat 80. i dla niektórych będzie to cecha dodatnia, dla innych obciążenie w jakimś stopniu. Ale co tam się dalej dzieje? Otóż głównie chodzi o to, że w ich świecie seks stał się wynaturzony. Także przypomina również zabiegi chirurgiczne, z kolei nowotwory są traktowane jako sztuka. I to nie jest jeszcze koniec, bo tam istnieje grupa tak zwanych ewolucjonistów, którzy wykształcili w sobie nową umiejętność i tą umiejętnością jest trawienie plastiku i toksyn, które normalnych ludzi zabijają. No i to dziecko, które widzimy na początku, okazuje się, że urodziło się z taką zdolnością, może ją przekazywać potomstwu. I Marku, tu już wchodzimy na tą płaszczyznę symboliki, bo w pewnym momencie tam dochodzi nawet do autopsji tego chłopca i ta partnerka, ten Sera Caprice, mówi, że jest coś, co zabija nasze dzieci od środka. I tu wkraczamy już na symboliczną płaszczyznę tego filmu. Mówiąc krótko, to czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w przyszłych pokoleniach trąci. Ludzie nauczeni, ludzie wychowani na takiej niskiej sztuce, wychowani na internecie, no stworzą zupełnie nową kulturową jakość w przyszłości. I ja się zastanawiam, czy przed tym nas nie ostrzega właśnie Cronenberg.
Myślę, że tak. Poza tym natychmiast mi się to, co powiedziałeś przed chwilą, skojarzyło z wykładem Piotra Plebaniaka, kiedy mówił o tym, żeby zrozumieć cywilizację. To całkiem niedawny wykład w ramach Telegramu z krańca świata. I on tam mówi o tym, że tak naprawdę nasza cywilizacja, nasza cywilizacja jest zjadana niejako od zewnątrz, niszczone są podstawy naszej kultury, zastępowane nową kulturą. Zresztą o tym pewno Piotr Plebaniak będzie w dzisiejszej audycji również pod jej koniec mówił. W każdym bądź razie, kiedy mowa jest o tym, że niszczone są podstawy kultury, tradycji, tego co było kiedyś i zastępowane czymś zupełnie nowym, oderwanym, nowym, czyli według niektórych nowe zawsze jest lepsze. To moim zdaniem jest bzdura, ale powiedzmy, no przyjmijmy na chwilę, że jest nowe zawsze jest lepsze. No to jednocześnie doprowadzamy do zerwania z tradycją, bo słusznie o tym powiedziałeś, że nowe pokolenie wychowywane jest w takim przekonaniu, które do tej pory zdarzało się rzadko. Otóż to, że wszystko, co było wcześniej, jest złe, niedobre i do wyrzucenia. I tu nie mylmy dwóch pojęć, bo zawsze było tak, że młode pokolenie i starsze pokolenie nie mogło się dogadać. To jest naturalne, tak powinno nawet być, bo na tym polega postęp. Młode pokolenie, które akceptuje system wartości swoich ojców, no to słabe jest. Młode pokolenie musi się buntować, ale ten bunt nie może polegać, moim zdaniem przynajmniej, nie może polegać na tym, że mówi się wszystko, co było przed nami, jest złe i do wyrzucenia i po prostu nie ma nic, musimy wszystko stworzyć od początku. Tak nigdy w cywilizacji europejskiej przynajmniej dotąd nie było. A tymczasem my jesteśmy świadkami czegoś takiego. Na naszych oczach, i uszach również, my się dowiadujemy, że wszystko, co było jeszcze 10, 15, 20 lat temu, jest do kosza, do skancelowania. Cancel culture to można na różne sposoby rozumieć. Eliminujemy, tworzymy nowe, bo nowe zawsze jest lepsze. Powtarzam, niekoniecznie. Ale to Piotr Plebaniak wysnuwa z tego wniosek, że europejska kultura jest atakowana przez kogoś, komu zależy na jej zniszczeniu, na zniszczenie Europy w ogóle. Sami sobie Państwo odpowiedzcie, przez kogo. Ten film Cronenberga zdaje się coś takiego również przedstawiać. Wszystko, co było wcześniej, jest nieważne. Ważne jest to, co stworzyliśmy teraz, co pokazujemy. To jest paskudne, to jest czasami trudne do przyjęcia dla nas, ale my jesteśmy starym pokoleniem. Dla tamtego pokolenia to będzie norma, to będzie wspaniałe. A tymczasem chciałoby się powiedzieć, oglądając film Cronenberga, Ecce Homo. A ten człowiek jest niestety paskudny, jest w jakimś takim przerysowaniu cronenbergowskim, ale to jest miejsce na ziemi, to, które jest przez reżysera nakreślone, w którym ja za żadne skarby nie chciałbym się znaleźć. Ja bym stamtąd spierdzielał i to w podskokach, i to daleko, nie wiem, do dżungli, byle tylko nie żyć w takiej rzeczywistości koszmarnej, która nie wiadomo dokąd zmierza i czego właściwie chce. Tam nawet, tak jak Piotr powiedział, seks jest czymś, co właściwie nie ciągnie, a w każdym razie po tym filmie to na pewno.
Tak, to mieliśmy podobne odczucia, bo mnie się też chciało stamtąd uciekać, to znaczy nawet nie chodzi o jakieś tam zasady tej cywilizacji i jej ducha, tylko o samą atmosferę, która została w tym filmie przedstawiona. Jest tam ciężko, to znaczy to nie jest też tak, że to jest topowy film science fiction i tam macie wspaniałą scenografię, zapierające dech, krajobrazy, pejzaże i tak dalej, nie, to w ogóle jest film, też musimy przyznać, Marku, robiony trochę chyba po łebkach albo po kosztach. Gdzie to wszystko prowadzi? Przede wszystkim też pytanie, czy warto go obejrzeć. Jak powiedziałem, filmy top Cronenbergów mają to do siebie, że niekiedy odpychają i w świecie, gdzie żyje Saul Tenser, nie chce się siedzieć za długo. Momentami miałem takie wrażenie, że to nie jest współczesny film kinowy, tylko jakaś inscenizacja. Coś w rodzaju teatru, telewizji. Tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nawet poziom aktorstwa, albo przynajmniej ekspresji był taki trochę archaiczny. Takie miałem wrażenie. Do tego dochodzi taka dość słaba muzyka i wszystko to razem wzięte nie pozostawia najlepszych wspomnień wizualnych. No i człowiek, o czym wspominałem, chce się szybko ewakuować z tego krzywego światła, ale ten film mimo wszystko pozostaje w pamięci, pomimo całej swej brzydoty, chociaż nie ma tam znowu jakiejś ogromnej ilości takich krwawych, wynaturzonych scen.
Krwawych może nie, ale wiesz co, kiedy mówisz o tym, że ten film jest przerysowany momentami, tak, to aktorstwo rzeczywiście jest takie, nie wiem, z epoki kina niemego, ale też moim zdaniem wpisuje się znakomicie w środowisko, w którym toczy się ta narracja. Otóż to są artyści. Może tacy artyści nowego wieku, nowej klasy, ale oni wszyscy nie mówią, oni przemawiają, oni wygłaszają nieustannie jakieś artystyczne manifesty. Czasami beznadziejnie głupie, ale cały czas są artystyczne, są wspaniałe, są dążące ku... No właśnie, ku czemu? I tu się człowiek zaczyna łapać na tym, że to być może jest ujęte w pięknych słowach, bardzo zawiłych, które wydają się nas prowadzić ku jakiejś nieznanej rzeczywistości, a tak naprawdę prowadzą nas moim zdaniem donikąd.
No tak, ale czasami, jeżeli się tak zastanowimy i sięgniemy do tego, czego nas w szkole uczono, to też tak jest, że nawet jakieś najgłupsze pomysły twórców i pisarzy i poetów z przeszłości były nam przedstawiane na lekcjach języka polskiego jako no, najwynioślejsze dokonania intelektu danej epoki. Cronenberg może się z tego śmieje, no niekoniecznie się śmieje z lekcji języka polskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, ale też z pewnej takiego naszego przyzwyczajenia do tego, żeby bo powiedziałeś przed chwilą, że to, co było dawniej, to czcimy jako coś, co było dobre, co było klasowe. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. To, co nam się przedstawia jako wzór, też nie jest czasem tym wzorem, zarówno pod względem wartości artystycznych, jak i intelektualnych. No, mówię tutaj na przykład o...
Nie do końca, Piotrze. Nie do końca. Ja powiedziałem o tym, że nie czciło, tylko na przykład, jeśli pokolenie ojców zachwycało się Mickiewiczem, to było pewne, że pokolenie synów odrzuci tego Mickiewicza. Odrzuci i znajdzie sobie nowych. Aczkolwiek po pewnym czasie zacznie porównywać tych nowych do Mickiewicza i znajdzie jakiś konsensus, powie sobie, no tak, no stary był ten Mickiewicz, ale coś tam jednak do powiedzenia miał. Tymczasem dzisiaj sytuacja wygląda tak, jak Mickiewicz podpadł, to znaczy, że głupi jest i już w ogóle do niego nie wracamy. To jest ta różnica.
Pewnie tak, ten film można rozpatrywać na wielu, wielu innych płaszczyznach. Ale czy też miałeś takie wrażenie, że tam nie chcesz wracać? Tam wszystko było w ogóle też bardzo, bardzo ubogie, jeżeli chodzi o kostiumy, jeżeli chodzi o... Nawet jeżeli spojrzymy na grę aktorską, to ci główni bohaterowie też są pomimo wszystko dość powściągliwi. Warto wziąć pod uwagę to, co powiedziałeś o tym, że mamy do czynienia nie z byle kim, tylko z artystami. To wszystko się kończy jak kończy, bo nie będziemy wam tego zdradzać, ale podejdźcie do tego filmu z takim otwartym, nie chcę powiedzieć z otwartą głową, ale z takim z dużą dawką cierpliwości, tak bym powiedział, i nie patrzcie na to jak na kino rozrywkowe, bo jeżeli zrobicie ten błąd, który ja zrobiłem przy pierwszym podejściu, to się przerazicie. Natomiast jak go oglądałem potem przez 2 tygodnie, czyli musicie powiedzieć, że go obejrzałem naprawdę, naprawdę dokładnie, odkryłem tam pewne wartości, ale z drugiej strony, Marku, powiem ci, że ja nie wiem, czy ja bym chciał do niego jeszcze raz wrócić.
Ja też nie wiem. Wiem natomiast, że fajnie tu uchwyciłeś, dzięki za to, że Cronenberg zapowiada, że ta przyszłość będzie uboga, będzie biedna. To nie będzie tak, że będziemy żyli w luksusie i bogactwie. Przecież tam naprawdę na ekranie przez cały czas oglądamy bidę, panie, bida tam panuje tak naprawdę. Są może jakieś urządzenia, jakieś takie dziwne, to łóżko, to krzesło, to już państwo zobaczycie, o jakie krzesło, jakie łóżko chodzi, ale tak naprawdę bida tam panuje kompletna, jakieś takie to jest wszystko szare, bure, ponure. Ta przyszłość nie jawi się cukierkowo, pięknie i wspaniale, wręcz przeciwnie. Jeśli sobie do tego dołożymy te obrazy, które zostają gdzieś pod powiekami, to, no, to jest film, który zostanie z państwem. Sami musicie państwo zdecydować, czy chcecie, żeby z wami został. A tak jak powiedziałeś, Piotrze, powrotu nie, też sobie nie wyobrażam. Ja tam po prostu nie chcę być. To jest straszne miejsce narysowane przez Cronenberga i zastanawiam się, czy to nie jest też ostrzeżenie dla nas, że my brniemy ku właśnie wcale nieświetlanej przyszłości, tylko okrutnej, strasznej przyszłości. No znowu to jest tak. My kiedyś mówiłem o tych tatuażach na plaży. Kiedyś tatuaż oznaczał coś innego, dzisiaj oznacza coś innego. To nie jest złe, że się to zmienia. Ja proszę nie traktować tego, że ja jestem wrogiem zmiany. Ja jestem tylko wrogiem przegięcia pałki i moim zdaniem Cronenberg coś takiego pokazuje, że czasami trudno jest zrozumieć coś, co obserwujemy z perspektywy kilkudziesięciu lat, bo my w takiej sytuacji jesteśmy postawieni tu, teraz, dzisiaj, patrzymy w przyszłość. Pewno nieodległą, ale jednak. I ta przyszłość za cholerę się państwu nie spodoba.
Ciekawe jest jeszcze to, zanim przejdziemy, zanim zakończymy rozmowę na temat zbrodni przyszłości i przejdziemy do kolejnego filmu, to ciekawe jest to, że ten zestaw środków, które zostały wykorzystane przez Cronenberga, jest taki bardzo minimalistyczny. Czyli on nie potrzebuje komputerów, efektów specjalnych, pirotechniki do tego, żeby ten bardzo, bardzo mroczny świat taki przytłaczający nam wykreować, bo to jest operowanie w zasadzie surowizną płaszczyzn i szarością kolorów, na tle której mamy tego takiego bardzo dziwnego sola tensera, przypominającego tych wszystkich największych tak naprawdę złodupów z Gwiezdnych Wojen, z Dune i tak dalej, i tak dalej. Film jest przedziwny, nie wiem, czy się zgodzicie z nami, bo my zazwyczaj, kiedy podejmujemy te tematy, nie wiem, filozoficzne, egzystencjalne w kinie, to jesteśmy nastawieni tak do nich raczej w sposób, nie chcę powiedzieć negatywny, ale przenosimy to na drugą płaszczyznę. Tutaj natomiast jakoś to wszystko się zgrało, to znaczy te walory, powiedzmy symboliczne, ta wymowa tego obrazu, nie chcę powiedzieć, że zachwyciła, ale zrekompensowała to, co zostało pokazane w, no, po prostu językiem filmu.
Ale się nie strzelają.
Nie strzelają. Przejdziemy teraz do drugiego obrazu Cronenbergów, a ten drugi obraz to Infinity Pool i tutaj reżyserem jest syn Davida Brandon. W nim również mamy kilka znanych aktorów, w tym Aleksander Skarsgård, czyli Mie Goth. I o tej Mie Goth żeśmy, Marku, mówili przy okazji filmu Pearl, to było chyba dwa tygodnie temu. Istnieje wiele takich stylistycznych punktów stycznych między oboma Cronenbergami, natomiast Infinity Pool jest filmem, który się klasyfikuje bardziej jako thriller chyba, psychologiczny niż science fiction, takie typowe, aczkolwiek takie wątki z tego gatunku są tam obecne. Nie jest to również dzieło tak ciężkie jak Zbrodnie przyszłości, bo jest to film taki bardziej współczesny, strawny w swojej formule. Nawet mamy momentami wrażenie, kiedy go oglądamy i nie wiemy, kto go wyreżyserował, że to zmierza w stronę jakiejś tam intrygi kryminalnej, Bohaterami, których poznajemy na początku, jest para i są to James Foster, pisarz, chociaż niezbyt popularny, i jego żona, która jest córką bogatego wydawcy. Oni się udają na wycieczkę na fikcyjną wyspę Latolka. I tutaj nie wiemy, gdzie to państwo leży, choć wygląda na to, że jest ulokowane gdzieś tam w Ameryce Środkowej. Natomiast jego mieszkańcy mają bardzo osobliwe zwyczaje i niespotykany nigdzie indziej alfabet, przypominający nieco, nie wiem, pismo gruzińskie albo armeńskie, już do końca nie pamiętam. No i bohaterowie są zamknięci w takim luksusowym ośrodku wypoczynkowym, odradza im się, żeby wychodzili, bo kraj jest niebezpieczny, ludzie też nie do końca, że tak powiem, przyjaźni. James i jego żona nie słuchają i razem z jakąś tam zaprzyjaźnioną parą wynajmują sobie pokątnie od kierownika hotelu samochód. No i udają się na wycieczkę, jak to się mówi, na peryferię. Po drodze pod wpływem alkoholu James potrąca ze skutkiem śmiertelnym miejscowego rolnika. No i chociaż myślą, że to przecież nic, rano do hotelu wpada policja i tutaj spotykamy się z najważniejszym elementem filmu, mianowicie prawem wendety, które na Latolka jest bezwzględnie egzekwowane, z pewnym małym ale.
Tak, jeszcze tylko dodam, że ta druga para, czy ta para, która zabiera głównych bohaterów na wycieczkę po wyspie, no, nawiązuje kontakt, nawiązuje znajomość z pisarzem w ten sposób, że pani zapewnia, że jest miłośniczką jego prozy i przeczytała jego książkę i czeka na następną i tak dalej. Proszę Państwa, na początku w ogóle można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z takim science fiction, no, już rasowym, bo dowiadujemy się, że na tej wyspie to prawo wendety owszem funkcjonuje, ale da się go obejść w pewien sposób konkretny. Otóż miejscowa policja, no w każdym razie ten wymiar sprawiedliwości połączony właśnie z policją, proponuje, żeby stworzyć, no w takiej nomenklaturze naszej, no to klona, ale coś w rodzaju kopii głównego bohatera, który był, załatwił tego rolnika, no i ponieważ synowie mają prawo zemsty, no to oni osobiście tę kopię zaryzają. Tak się zresztą dzieje i główny bohater to obserwuje jako publiczność, jak ta postać, która jest nim, zostaje zarezana, i tam się bardzo szybko pojawia pytanie, ale kto właściwie został zarezany, kto został zabity, kopia czy oryginał, i czym da się odróżnić kopię od oryginału. To są te częste pytania, które przy okazji chociażby transhumanizmu, czy przy okazji wszelkich innych takich pytań dotyczących migracji umysłu, przenoszenia tego umysłu, przenoszenia świadomości, czysto hipotetycznych zabiegów, ale jednak bardzo często padają. Gdzie ta świadomość jest umieszczona? Jak ona wygląda? I to się wydaje do tego momentu, że to, no okej, no taki rodzaj fantastyki, no może nie bardzo science fiction, ale jednak gdzieś do tego nawiązujący. Tymczasem od tego momentu, do którego Państwa doprowadziłem, sprawa się komplikuje i komplikuje się coraz bardziej. My znowu poznajemy człowieka, ludzi w nie najlepszej kondycji moralnej, psychicznej, jakiejkolwiek. Ci ludzie, których obserwujemy, są straszni. Nie wiecie Państwo jeszcze, dlaczego są straszni, bo tego nie powiedzieliśmy z Piotrem, ale można o nich powiedzieć coś takiego, że człowiek człowiekowi wilkiem to i tak brzmi łagodnie, ponieważ ci ludzie, których obserwujemy na ekranie, oni bawią się dręczeniem drugich, swoich bliźnich. To im sprawia przyjemność, co więcej, to daje im podnietę, ekscytację, uczucia, których oni pragną. Oni tak naprawdę doprowadzają do sytuacji ekstremalnych, bo to jest zabawa. Życie jest w ogóle zabawą, a obserwacja śmierci innych jest zabawą jeszcze lepszą. I ten film, tak jak właśnie go Państwu nie opowiedziałem, doprowadziłem do pewnego momentu, ten film jest straszny, ale w tym wypadku nie oceniam jakości obrazu, ale przedstawioną rzeczywistość. To znowu nie jest film, w którym się strzelają, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, trochę strzelaniny jest, aczkolwiek to nie jest taka strzelanina, o jakiej ja sobie marzę w filmach. Niemniej film jest okrutny. On mówi o kondycji ludzkiej, o ludzkiej psychice, o ludzkim znudzeniu rzeczywistością, takim zblazowaniu, takim czymś takim, co dekadencji właściwie, posuniętej tak daleko, że śmierć drugiego człowieka wydaje się atrakcyjna, wydaje się fajna, bo może tę nudę, tę taką codzienność w jakiś sposób na chwilę rozproszyć. Ta wymowa filmu jest straszliwa moim zdaniem.
Jakby to powiedzieć, dlatego że zatopiłem się tutaj w tym co mówiłeś. Można tam bezkarnie zabijać, jeżeli się ma pieniądze. I to, że oni ci proponują klona, to też jest z tego powodu, że to jest standardowa procedura u nich. Czyli jeżeli ktoś jest bogaty i wpływowy, może sobie to wykorzystywać w najlepsze. Do pewnego momentu. W pewnej chwili nawet się zaczynamy zastanawiać, jak powiedziałeś, czy oni poprzez to klonowanie nie podmieniają swoich starych, zużytych organizmów na nowe, ale koniec końców okazuje się, że istnieje jakiś wewnętrzny, wąski krąg ludzi, którzy, znając tajemnicę tej wyspy, dopuszczają się pewnego rodzaju wynaturzeń. Tutaj Cronenbergowie po raz kolejny uderzają w czułe struny i pytają, czy bogatym wolno więcej. Czy to jest usprawiedliwione, że w krajach trzeciego świata, jeżeli ktoś ma pieniądze, może się dopuszczać pewnych rzeczy, które w jego kraju nie uchodzą. Ale przecież nie trzeba szukać tak daleko. No, wydaje mi się, że pytają oni po prostu, czy dużemu wolno więcej. I czy takiemu, który ma pieniądze, wolno więcej. Wolno mu pomijać te kwestie, za które zwykły człowiek trafia po prostu do pierdelka. Taka jest prawda. Wróćmy do głównego bohatera, bo to jest taka mimoza trochę. Nie masz takiego, Marku, wrażenia, że to taki James Foster, on tam niby pisarz, ale mu za bardzo nie wychodzi. Tak jak w niektórych produkcjach opartych o dzieła Stephena Kinga, no ale dobra, temu Fosterowi nie wychodzi, ale ta patologia, która się tam dzieje na tej tolce, tak mu się podoba, że zaczyna do tego klanu klonystów, tak to można nazwać, przystawać i tam oddaje się różnego rodzaju orgiom, ale się nie spodziewa, że oni też z nim grają w jakąś podwójną grę. To się chyba w nomenklaturze stawki większej niż życie nazywało podwójny Nelson, tak? Że tam ktoś mu podsuwa jakąś kochankę, ale okazuje się, że ona gra na dwa fronty. Koniec końców sprawa się absolutnie wymyka jemu spod kontroli. Jak w poprzednim filmie mamy mieszankę tajemnicy i szaleństwa z jakąś psychodelią. A dlaczego z psychodelią? Bo na tej wyspie miejscowi posiadają też bardzo ciekawy, tradycyjny środek psychoaktywny, który wykorzystują z upodobaniem goście. Koniec końców, Marku, nie wiem, czy Infinity Pool jest o klasę lepszy od Zbrodni Przyszłości. Na pewno jest bardziej, na pewno jest utrzymany w bardziej nowoczesnej tonacji, że gdyby ten film trafił do kin, a może w niektórych jest grany, to ci, którzy się na niego udają, nie mieliby takich obiekcji, bo wiem, że Zbrodnie Przyszłości były w kinach grane i chciałbym zobaczyć minę osób, które przypadkowo zupełnie zapędziły się na ten film, co miały do powiedzenia później, spodziewając się, tak jak żeśmy wspominali, no, fajerwerków, strzałów i pirotechniki.
A powiem jeszcze tak, że to jest film, w którym dowiadujemy się między innymi, że człowiek uwielbia się bawić innym człowiekiem, jego strachem, jego namiętnościami różnymi, że to jest właściwie coś, co może dostarczyć drugiemu niesamowitych przeżyć. Niesamowicie atrakcyjne to bywa. Poza tym w tym filmie jest sporo mocnych scen. Cofnę się do tego wyjazdu w nieznane. Podczas powrotu właśnie dochodzi do tej tragedii z miejscowym rolnikiem, ale tam też obserwujemy scenę tak niespodziewaną i tak dziwną, że ona zatyka po prostu. Przyjmujemy ją do wiadomości, ona jest po prostu absolutnie odjechana, ale właściwie ludzka bardzo. I później przez pryzmat tej sceny, nazwijmy ją do pewnego stopnia seksualnej, aczkolwiek bez jakichś takich ekscesów, w każdym razie to później pasuje bardzo do rozwinięcia tego filmu. I dosyć ciekawy jest finał. Ja oczywiście go Państwu nie opowiem, powiem o pewnym wydźwięku, ale przecież nic się nie stało na dobrą sprawę. Nic wielkiego. Bawiliśmy się, było fajnie, tak, ale nie masz, o co chodzi?
Nie masz tutaj wrażenia, że chodzi o to samo, co w Zbrodniach przyszłości, że współczesny człowiek zachodni jest na tyle znudzony, że dopuszcza się zachowań, które jeszcze w czasach, jeszcze nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, kiedy wydostawały się na światło dzienne, no były powszechnie tępione, natomiast teraz wchodzi to w ramy dobrej zabawy.
Pewne pokrewieństwo jest, Piotrze, tylko o ile w pierwszym filmie omawianym przez nas dzisiaj, to byli artyści, a artyści to... sam będę kalał swoje gniazdo, ale artyści nigdy do końca normalni nie są. Tak by przynajmniej chciała widzieć spora część społeczeństwa. Oni zawsze tam mają jakiegoś pierdolca, mówiąc krótko. Natomiast tu mamy do czynienia w drugim filmie ze zwykłymi ludźmi, którzy spragnieni są zwykłej rozrywki, podniety, jakiegoś takiego wyrwania się z szarej codzienności.
Tak, to nie są nawet ludzie jacyś strasznie bogaci, bo jak ich tam poznajemy, to się okazuje, że większość to jest raczej taka klasa amerykańska średnia. No.
No tak, i oni tak naprawdę chcą się dobrze bawić, pewno kosztem innych, ale w gruncie rzeczy oni nawet nie czują, to chyba widzimy, na pewno to widzimy, oni nawet nie czują wyrzutów sumienia z tego powodu. Nie, jakich wyrzutów? Wszystko jest okej. Wszystko jest korekt, no bo dlaczego miałyby być wyrzuty sumienia? Oni się po prostu bawią. To, że wykorzystują, ewidentnie skręcają pewną pułapkę na głównego bohatera, no ale to co z tego? No głupi jest. Jest niewydarzonym pisarzem. W pewnym momencie ja specjalnie podkreśliłem, że ta jedna z bohaterek łapie go na to, że jest wielbicielką jego prozy, ona mu w końcu mówi, no, w życiu nie czytała jego książki, w ogóle jej to nie interesuje, no, ale znalazła sposób, żeby, jak to z pisarzami bywa, pisarze bywają próżni, jak mu ktoś powie takiemu twórcy, że przeczytał jego książkę, to już taki pisarz czuje ekscytację, wystarczy jeszcze kilka rzeczy pochwalić i po prostu pełna ekstaza.
No, na przykład słucham pana audycji w bibliotekarium. Na przykład.
O, na przykład. I ja już wariuję wtedy. Wow, jakżeż wspaniale. No to troszkę tak działa. No, współczesny świat tak działa. A ci ludzie z tej średniej klasy wykorzystują to, bo chcą się bawić. Zero wyrzutów sumienia. To mnie najbardziej, no może nie wiem czy najbardziej, ale w jakiś sposób mnie tam to mocno uderzyło. Zero wyrzutów sumienia. Zero. Oni tak, mają do tego prawo.
I zero hamulców. I to też jest pójście w taką stronę, że dzisiejszy świat żyje w takiej dychotomii. Z jednej strony wszyscy są uporządkowani, ładnie ubrani w tygodniu. To tak jak w piosence w Polsce idziemy Wiesława Gołasa. Tak, w tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym, no ale w sobotę to już wiecie, co się dzieje. I tutaj jest tak samo, że są takie chwile, kiedy ta cywilizacja zachodnia, przynajmniej w tej sferze, w tej klasie, o której oni mówią, popuszcza sobie i tam już jest narkotyki i wszystko co najgorsze. Czyli te prymitywne instynkty w człowieku nadal drzemią i Cronenbergowie to pokazują. Natomiast o ile w Zbrodniach przyszłości to było przedstawione w sposób taki bardziej poetycki, no to tutaj mamy do czynienia, o tym mówiłem, kiedy zaczynaliśmy opowiadać o Infinity Pool, mamy do czynienia z filmem, który no już jest taki bardzo nowoczesny, tak? Jeżeli byście go zobaczyli w kinie czy w telewizji, to byście się nie obrazili, że powiedzielibyście może, o, jaki on jest dziwny. Natomiast nie narzekalibyście tak, jak moglibyście narzekać przy obejrzeniu Zbrodni przyszłości. I tam na koniec jest jeszcze taka scena, nie wiem, czy o tym mówić, bo to jest absolutna nowość, jakby nie było, ale że temu głównemu bohaterowi to do koniec końców, to w sumie ta patologia to się trochę podoba.
No ja myślę, że patologia w pewnym natężeniu i w pewnych wydaniach w ogóle się ludziom podoba i ja myślę, że to też jest przesłanie do nas wszystkich, że nic mądrego nie powiem. Chodzenie po bagnach wciąga, że tak użyję starego bonmotu, bo to troszeczkę tak, na początku główny bohater ma jeszcze jakieś opory, a odnosimy wrażenie, że im bliżej końca filmu, tym te opory są mniejsze, ewidentnie mniejsze.
Tak, a nawet jest ich brak. I tutaj zakończymy, natomiast za tydzień opowiemy o dwóch kolejnych filmach, przy czym jeden będzie dziełem Brendona Cronenberga, moim zdaniem lepszym niż Infinity Pool, bardziej takim, który zmierza w stronę science fiction, a nie jakiegoś tam thrillera, powiedzmy, psychologicznego. I powiemy o filmie, który jest inspirowany Cronenbergami. Jest to francuskie dzieło i powiem szczerze, że jest bardziej odjechane od wszystkiego, co Cronenbergowie w ostatnich latach stworzyli, ale to o tym opowiemy. Opowiemy za tydzień, a my też, Marku, się zbliżamy dużymi krokami do wakacji i musimy powiedzieć, że w wakacji, jeżeli będzie taka możliwość, to też się będziemy spotykać, tylko że będziemy omawiać seriale. Seriale to nie jest moja mocna strona, dlatego że, wiecie, seriale wymagają czasu, ja nie zawsze go mam, a jeżeli mam, to usypiam. I postaramy się omówić niektóre seriale, które żeśmy z Markiem zobaczyli, obejrzeli, to będą raczej nowości w większości i jeżeli macie jakieś swoje typy albo rzeczy, które chcecie, żebyśmy omówili, to dawajcie znać. Tych seriali jest naprawdę sporo, bo też trzeba powiedzieć, że wszystkie platformy jakoś na te seriale stawiają i też mam, Marku, z tym formatem taki problem, że czasami jest tak, że coś, co się wydaje naprawdę obiecujące albo coś, co jest fajne po tam pierwszych dwóch odcinkach, potem się przeradza w taki mały horror. Ale horror nie w sensie, że to taki gatunek, tylko niemiłe przeżycia dla odbiorcy.
Zobaczymy, Piotrze. Ja mam kilka bardzo dobrych doświadczeń z serialami i to zarówno z tymi, które były w miarę krótkie, jak i z tymi, które wydawały się ciągnąć jak makaron, a jednak ostatecznie broniły się. Miały wzloty i upadki, jakieś takie kiksy i wahnięcia, ale w ostateczności broniły się. No cóż, pewno o tych serialach będziemy mówić. Na pewno będę tego pilnował, żebyśmy na pewno gdzieś w toku wakacji wspomnieli o Fundacji. Tym bardziej, że w te wakacje pojawi się drugi sezon Fundacji. I tak jak to z Fundacją, będzie można spokojnie omówić pierwszy. Pierwszy wydaje się mieć koniec. Oczywiście ma otwarte zakończenie, ale jednak kończy się. Pewne wątki zostają zamknięte. Ja uważam, od razu zdradzę to Państwu, serial Fundacja za niezły serial. Może on ma jakieś braki, może ma dłużyzny, i absolutnie nie jest, znaczy bardzo jest inspirowany oczywiście Fundacją Asimowa, aczkolwiek to nie jest proste przełożenie na ekran tego dzieła. Ale dobrze, to wszystko w wakacje, bo mógłbym jeszcze pewno o tych serialach bardzo długo. Zapraszamy Państwa zatem i na wakacje, i za tydzień znowu o filmach Cronenberga i inspirowanych Cronenbergiem.
Dokładnie. Pozdrowienia.